Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Ze mną zdalnie rzecz jasna jest dr Artur Zaczyński, wicedyrektor szpitala MSWiA, tego najważniejszego szpitala covidowego w Warszawie, szef szpitala na Stadionie Narodowym. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, słyszymy, że cała Europa raczej nie luzuje obostrzeń, tylko wręcz przeciwnie, je zaostrza. Koronawirus bije rekordy w Anglii, Francji, w Niemczech. W Polsce rządzący też jakoś nie kwapią się do znoszenia obostrzeń, bo i wirus nie kwapi się, by odpuścić. Panie doktorze, to zapytajmy wprost, czy nadciąga trzecia fala koronawirusa?
No musimy sobie przypomnieć, jak to było w zeszłym roku. Tak naprawdę dotknęła nas ta pandemia już kończąc tak naprawdę wyniszczenie Europy. W tej chwili wchodzimy pełną parą do wiosny, do przełomu zimowo-wiosennego i nas należy wyciągać konsekwencje, ponieważ pandemia przez rok nie odpuściła i uważam, że to, co widzimy w Hiszpanii, w Niemczech, to, co się dzieje we wszystkich innych krajach, gdzie te obostrzenia jednak są cały czas utrzymywane, no, powinno nam dać
No dobrze, ale to my wiemy, co robią tam rządzący, ale to ciągle jest pytanie, czy naprawdę nadciąga taka trzecia, groźniejsza fala koronawirusa i czy ona do nas dotrze?
Może po liczbach jej nie widać, natomiast pamiętajmy o tym, że część osób po prostu się nie bada, przechodzi zachorowanie koronawirusem, traktując to jako przeziębienie, lekceważąc to i później przyjeżdżając do szpitali już w stanach takich zagrożenia życia, to widzimy. Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w ciągu tygodnia wypełni się o 70% więcej. W tej chwili mamy ponad 110 osób przy zaczynającym się bilansie rocznym na 1 stycznia 55 osób. Więc tutaj widzimy, że coraz cięższe przypadki przyjeżdżają do szpitali. Ta liczba w szpitalach miejsc została nieco zmniejszona, żeby uwolnić te miejsca dla osób niechorujących na koronawirusa i to pracuje i to widać, że te osoby mają większy dostęp do ochrony zdrowia, jeżeli chodzi o pacjentów niezwiązanych z zachorowaniem z koronawirusem, natomiast...
A panie doktorze, o tym jeszcze porozmawiamy, no dobrze, ale to wróćmy do koronawirusa, no bo to wszystkich w tej chwili bardzo interesuje. Gdyby to od pana zależało, panie doktorze, to znosiłby pan obostrzenia w tej chwili? Na przykład, nie wiem, pozwoliłby pan dzieciom pójść do szkoły, otworzyłby pan centra handlowe?
To jest bardzo trudna decyzja. Tak naprawdę nie ma mądrego Salomona, który podjąłby skuteczną decyzję, nie patrząc się na, po pierwsze, kraje wokół nas oraz na sytuację epidemiczną w kraju, w którym nadal wysokie współczynniki zachorowalności powyżej 12 na 100 tysięcy są obserwowane w większości aglomeracji. Niektóre gminy mają niższe te współczynniki, więc tutaj na pewno to będzie zdywersyfikowane i trzeba popatrzeć na ten tydzień. Ten tydzień jest kluczowym tygodniem do podjęcia jakichkolwiek decyzji strategicznych co do dalszego luzowania.
Ale słyszymy, panie doktorze, że ten tydzień jest kluczowy, że ferie są kluczowe. Wcześniej słyszeliśmy, że święta są kluczowe, że no wszystko jest kluczowe. I ja to rozumiem skądinąd, bo rzeczywiście to jest kluczowe, bo jeśli nie będziemy przestrzegać żadnych obostrzeń i wirus się rozprzestrzeni, to rzeczywiście czeka nas jakiś armagedon. No, ale właśnie, jak długo mamy żyć w takim przeświadczeniu, że ten tydzień jest kluczowy?
No, przełom roku zawsze jest kluczowy dla chociażby zmiany daty, a wiemy, że kumulacja zdarzeń powodujących gromadzenie się i możliwości transmisji, to mamy i Wigilię, i Boże Narodzenie, i Sylwestra, i Trzech Króli, i teraz ferie. No niestety, no ale to kumulacja tych kluczowych momentów akurat na przełomie roku, no dlatego ten klucz się pojawia.
No dobrze, panie doktorze, to zostawmy w takim razie te zagrożenia, które być może, nie daj Boże, nad nami. Pozwoli pan, że spytam o szczepienia. Rozmawiamy z doktorem Arturem Zaczyńskim, wiceszefem szpitala, Centralnego Szpitala Covidowego, szpitala MSWiA w Warszawie. Panie doktorze, jak słyszymy, tempo szczepień jest przerażająco niskie, mówiąc wprost. Minister oczywiście zapowiada, że będziemy się szczepić w jakichś milionach. Minister Dworczyk mówi, że 250 tysięcy tygodniowo, a realia są takie, że w sobotę zaszczepiono, uwaga, 1235 osób. Anglia. Anglia szczepi 200 tysięcy dziennie. To jest 162 razy mniej niż w Anglii.
Mówimy o niedzieli, nie sobocie, wydaje mi się, bo to w niedzielę chyba ten współczynnik był wyższy, a w niedzielę, owszem, natomiast my też przegrupowywaliśmy się, myśmy wyszczepili wszystko do soboty i dzisiaj dostajemy nową partię 2000 szczepionek, żeby rozpocząć szczepienia powyżej 500 osób dziennie. Tak jak wszystko, musimy się nauczyć pewnego rodzaju taśmociągu, jakim powinien być proces szczepień.
Nie może czego być... brakuje właśnie, czego brakuje, żebyśmy szczepili szybciej? Czy brakuje szczepionek, czy brakuje ludzi, czy brakuje rozproszenia? Wie pan, dzwonią do nas słuchacze, dzwonią do nas medycy z prowincji i mówią tak, my w ogóle nie widzieliśmy żadnej szczepionki. I nie mówimy o jakichś wsiach, do których tam, wie pan, sklep dojeżdża raz w tygodniu, tylko mówimy o dużych miastach nawet, no, powiatowych, ale gdzieś w, no, w głębi Polski, a nie w Warszawie.
Ten system jest zorganizowany, jest 6 tysięcy punktów szczepień. Pytanie jest jedno, jak wygląda organizacja w tych punktach, że punkty się wyznaczyły i chcą szczepić, to pytanie, jak są zorganizowane te punkty szczepień. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę proces szczepień w Polsce był bardzo, bardzo restrykcyjny. W tej chwili zluzowanie tego procesu, tych restrykcji związanych z samym szczepieniem, to jeszcze musi zmienić mentalność osób szczepiących, zarówno lekarzy, którzy przejmują nad tym pewną odpowiedzialność, jak też i całego obiegu.
Pan pozwoli, że przerwę, bo nie rozumiem. Czego brakuje? To znaczy, co powinniśmy zrobić, żebyśmy szczepili nie kilkanaście tysięcy osób dziennie, nie 1235 osób w weekendy, tylko żebyśmy szczepili dziennie, tak jak Anglicy, 200 tysięcy.
Moim zdaniem decyzyjności w małych powiatach i w komórkach już tych podległych wójtom w punktach szczepień, POZ-ach, żeby to już uruchomić jak najszybciej i móc doprowadzić
do tego, żeby ta wyszczepialność... Ale oni uruchomią, jak dostaną szczepionkę pewnie, tak?
Ale pytanie jest, po ile szczepionek jest zamawianych, bo ja znam takie informacje, że ośrodek zamawia 50 szczepionek na tydzień. No 50 szczepionek na tydzień z całym szacunkiem, no to można w 2 godziny wykonać, a nie przez tydzień. Bo z tego każdy gdzieś próbuje, żeby się nie zmarnowała ta ostrożność, te cały czas dbanie o to, żeby jak najmniej się zmarnowało. No, jak wszystko musi się rozkręcić. No,
dobrze, panie doktorze, to na koniec pytanie osobiste, bo pan jest jedną z pierwszych osób zaszczepionych. Niedługo przyjmie pan, jak rozumiem, drugą dawkę, tak?
Tak, już się nie mogę doczekać i żeby w zdrowiu ją przeczekać, bo pamiętajmy, że szczepionka, pierwsza dawka nie chroni nas przed koronawirusem, więc tym bardziej ta czujność nasza powinna być w okresie tych 3 tygodni jeszcze większa, żeby się
czuje się pan jakoś szczególnie zaczipowany. Nie słyszy pan w głowie Billa Gatesa, ani, nie wiem, nie zamawia pan mrugnięciem oka zakupów przez internet.
Nie, ale patrząc na pana redaktora, już wiem, o co pan zapyta, także jest dobrze.
Uważam, że ta... To są, proszę państwa, te niepożądane skutki szczepienia.
Bezpieczeństwa, na pewno.
Mam nadzieję, że inni nie będą mieli takich efektów ubocznych i nie będą wiedzieli, o co pytam, ale państwa zapraszam do rmf24.pl, do interi.pl, tam dalszy ciąg naszej rozmowy, czyli rozmowa w internecie. Słuchaczom radia życzymy miłego i bezpiecznego dnia. Już pan wie wszystko, no to właściwie wie pan, to proszę odpowiadać na te pytania, to po co ja tu będę gadał, jak pan już ma takie efekty uboczne, że pan... A przepraszam, pan przewiduje przyszłość tylko w tej rozmowie? Otka również.
Dzisiejszego?
Tak.
Jeszcze o tym nie pomyślałem.
Jak pan pomyśli, się pan chciał przypadkiem może podzielić, to wie pan, my tu w redakcji.
Znaczy, mając moje doświadczenie już na temat zadawanych pytań, no przeważnie jest szpital tymczasowy, szczepionki i czy będzie trzecia fala.
Tak. I to są pytania, wie pan, ja panu powiem tak, uczciwie, między nami, bo nikt nie słyszy. Wie pan, mnie też już męczy zadawanie tych samych pytań, ale prawda jest taka, że wszyscy chcemy już mieć to wszystko za sobą, tego całego koronawirusa. Wie pan, już chcemy się uwolnić, już chcemy żyć normalnie, chcemy pójść do restauracji, chcemy pójść do kina, chcemy wyjechać gdzieś, no żyć jak ludzie, mniej więcej.
No, a na razie jesteśmy pacjentami, a po łacinie patient znaczy cierpliwy.
To ta nowoczesna łacina. No tak, tylko że wie pan, bo mnie niepokoi nie to, że mamy koronawirusa, Znaczy inaczej, to wszystkich martwi, to jest super, ale to jest zupełnie inna rzecz. Natomiast wie pan, jak ja słyszę, przepraszam, bo ja wiem, że to nie pan za to odpowiada, dlatego pytam pana, co należy zrobić, by poprawić tempo szczepień. Bo jak ja słyszę ministra Dworczyka, który mówi 250 tysięcy osób tygodniowo, a się okazuje, że w weekendy nie pracujemy, bo wszystko zamknięte, to wie pan, to mnie szlak trafia. Tak zwyczajnie w świecie, tak myślę, że jak innych ludzi też, no do jasnej anielki. Czy naprawdę nie można znaleźć lekarzy i zapłacić im, i pielęgniarki, żeby szczepili w weekendy? To jest jakiś problem? Polska nie jest w stanie zaszczepić
w weekendy. Ten problem zniknie, myślę, w ciągu tygodnia, półtorej, kiedy się wszystko przeorganizuje. Pamiętajmy, że ci lekarze mają dyżury, mają gdzie indziej swoje zajęcia. To wszystko trzeba jakby dostosować do tego, do tempa szczepień. Nie wiedzieliśmy, jakie będzie tempo szczepień. Tak? Ja uważam, że akurat w szpitalu tymczasowym wystarczy od poniedziałku do soboty szczepić, żeby w niedzielę się przeorganizować, posprzątać, ponieważ mówimy o populacyjnym szczepieniu około 1000 osób za 3 tygodnie, tak? Od pierwszego szczepienia. Czy 500 osób dziennie szczepionych i 500 doszczepianych. Czyli mówimy o mniej więcej takim przepływie przez szpital tymczasowy i na to się przygotowaliśmy. Jeżeli da radę zrobić 600 w ciągu doby i 600 doszczepiać za chwileczkę, też to poprawimy. To jest tak jak no, próbowanie taśmy produkcyjnej. No, najpierw powoli, później coraz szybciej. No, niestety pogoda nam nie sprzyja. Nie da się, tak jak w Izraelu, zrobić na podwórkach, na boiskach punkt szczepień pod namiotami, bo jest zimno. No,
ale, tego dobrze, raczej... ale wie pan, nikomu nie sprzyja pogoda. W Afryce narzekają, że wie pan, ma być minus 70 stopni, oni nie mają lodówek takich. No, mówię zupełnie serio. No, rozmawiałem z przyjaciółmi z Afryki Południowej i mówią, no to jest problem. Tylko w wielkich miastach są takie lodówki, a u nas temperatura na zewnątrz plus 25. No.
No, każdy kraj zmaga się ze swoimi problemami i każdy kraj ma coś takiego, co się nazywa program szczepień.
Wygląda na to, że tylko na Syberii można wystawić szczepionkę za okno i będzie dobrze. I nic się jej nie stanie. Ale mówiąc serio, no dobrze. Czego, jakby od pana to zależało, to co by pan powiedział, dobrze, co musimy zrobić, jak to powinno wyglądać, żebyśmy się normalnie szczepili, żeby nie było tak, że szczepimy się bo 250 tysięcy tygodniowo, to co chce pan minister Dworczyk, to oznacza, że szczepimy 1 000 000 osób miesięcznie, z 6-5 milionów osób do wakacji. Polaków jest 40 milionów.
No prawie. Ale też popatrzmy, ile osób przechorowało, tak? Mówimy tutaj, że są dwa aspekty tej stadnej odporności. Jedna liczba osób, które przechorowały i zostały udokumentowane. Część osób, która przechorowała i nie wie o tym, że to przechorowanie przeszła i to jest też szacunek praktycznie drugiego miliona osób, tak? I mówimy o tych milionie miesięcznie. Myślę, że tutaj jeszcze powinniśmy poprawić te dobrze, możliwości. No to jest też kwestia dostępności.
Panie doktorze, czy pan się wybiera do Izraela?
Jak tylko się wyszczepię, bardzo chętnie bym pojechał, zobaczył jak to pracuje i jak można jeszcze poprawić te procesy, żeby coś mądrego przywieźć do nas.
No właśnie, bo to jest to. Nie pytałem oczywiście o wizytę turystyczną, chociaż oczywiście turystyki też panu życzę, tylko o to, jak zorganizowali to w Izraelu, no, gdzie szczepią jeszcze szybciej niż w Anglii.
Co jest... No proszę zwrócić uwagę, tam nawet rękawiczek nie zakładają do szczepienia. Proces jest przygodny na krzesełkach w każdym miejscu. Społeczeństwo jest troszeczkę inne. U nas też mentalnie, my idąc do doktora, do punktu szczepień, przychodzimy z naszymi wątpliwościami. To jest ten problem, że my powinniśmy przyjść do punktu szczepień, żeby lekarz tylko zmierzył temperaturę, ciśnienie, tętno, osłuchał, co trwa 2 minuty, a nie przynosić dziesiątki dokumentacji z leczenia sprzed ostatnich 15 lat, bo te wątpliwości ich się nie rozwieje w punkcie szczepień i ta kolejka wtedy się nawarstwi, bo jeżeli ktoś przyjdzie z wątpliwościami, nie przyjdzie z zaświadczeniem od lekarza POZ-u czy lekarza specjalisty, który leczy daną jednostkę chorobową, to pamiętajmy, że te wątpliwości spowodują zatrzymanie tego procesu i spowodują nawarstwienie się kolejki. Jeżeli 3-4 osoby zajmą takie punkty, to ta kolejka przy procesie 6 osób na godzinę zwiększy się do 60 osób czekających w kolejce.
6 osób na godzinę. wie pan, to jest dla mnie... No dobrze, to zostawmy w takim razie to. Ja mam inne pytanie. No to jest pytanie na przykład o to, no dobrze, bo co jakiś czas słyszymy o tym, że a to się zaszczepił jakiś biznesmen, a to się zaszczepił jakiś starosta. Ja teraz nie wracam już do sprawy celebrytów, którzy się zaszczepili w WUM-ie, bo doktor Agnieszka Szarowska, z którą rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, pełnomocniczka, no także pańska, czyli dyrektora szpitala do spraw COVID-u w waszym szpitalu, mówiła twardo, że u was w szpitalu celebrytów się nie szczepi. Prawda to?
Prawda.
No dobrze.
Szczepimy medyków od tygodnia w ilościach zaspokajających potrzeby. Myślę, że nie tylko tych osób, które się do nas zgłosiły. Widzimy to przy ilości zgłoszeń, tak? Jeżeli widać, że ten proces działa, liczba zgłoszeń na maila, który przychodzi do nas, jeżeli chodzi o zaszczepienie medyków, no cały czas rośnie. Ten termin jest do 14 stycznia, ale my już mamy kilka tysięcy zgłoszeń osób z różnych miejsc, nawet spoza Warszawy, którzy chcą przyjechać do nas, bo osoby zauważyły, że ten proces działa.
Ale oni też zauważyli, że u nich to nie działa. Wie pan, no ja to wiem choćby z doświadczenia mojego rodzinnego. Moja mama, zresztą mój ojciec również pracują wciąż jeszcze w szpitalu i tam nie ma żadnych szczepionek. Tam ciągle jeszcze czekają. Oni nie są zaszczepieni. No i wie pan, to sytuacja średnio optymistyczna, ale wracając do Szpitala Narodowego, co wy robicie ze szczepionkami wieczorem? Z tymi, które zostały? Co się wtedy odbywa? Wtedy się odbywa co? Wydzwonienie po rodzinach?
W tej chwili zrobiliśmy tak, to też jest doświadczenie, tak? Bo to tak zwany overbooking, tak jak linie lotnicze robią overbooking i ktoś jest na lotnisku w danej chwili, to tak samo my zapotrzebujemy, około 7% osób się nie zgłasza. Wobec tego my na listy wpisujemy 7% osób więcej z tego powodu, z takim zaznaczeniem, że jeżeli się skończą szczepionki, to niestety, ale te osoby przyjdą rano na przykład. Tak? Mhm. Jeżeli te szczepionki, bo to też jest zadziwiające, że potwierdzamy dzień wcześniej 300 osób
i niestety, nie
ale około 7% nie zgłasza następnego dnia, czyli no, to też jest odpowiedzialność nasza. No, ja rozumiem, że coś jest za darmo, ale tak naprawdę szanujmy innych, że jeżeli się zgłaszamy dzisiaj i mówimy, że przyjdziemy jutro na szczepienie, to zgłośmy się na to szczepienie, bo tutaj widać pewną nonszalancję też osób, które po prostu nie przychodzą.
Mnie martwi jedno, my w tej chwili szczepimy grupę zero, to jest dość ograniczona, choć liczna grupa pacjentów, a co będzie, jak przyjdą masowe szczepienia seniorów, którzy siłą rzeczy nie są tak sprawni rzutcy, jak nie wiem, jak młodzi żołnierze i to wszystko się zatka. Nie boi się pan tego, że za chwilę się po prostu zamiast szczepić milion osób miesięcznie, czy daj Boże 3-4, jak mówi pan minister Niedzielski, będziemy szczepili 200 tysięcy, bo się po prostu wszystko przytka?
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nauczymy się pewnej organizacji. To też wyciągając doświadczenia chociażby z tego, co już wiemy, jak wygląda ten proces wyszczepiania. Myślę, że my też będziemy jeździć do pewnych miejsc, które skupiają w sobie chociażby osoby starsze, żeby nie powodować tego, żeby ten pacjent nie dojeżdżał, czy szczepiony nie dojeżdżał do miejsca szczepień, tylko jednak te wyjazdowe zespoły zorganizować. Myśmy tak naprawdę kilka razy już pojechali w miejsca wyszczepiać inne szpitale, personel medyczny, bo było to prościej niż ściągać cały personel w ciągu dnia do punktu szczepień, tylko pojechaliśmy wyjazdowo i wyszczepiliśmy po 300, po 100, po 200 osób na miejscu, bo ta logistyka jest o wiele lepsza i widać, że to pracuje.
No dobrze, czyli pan jest umiarkowanym, jak słyszę, optymistą. Ja pozostaję sceptyczny, ale nie dlatego, że nie wierzę panu, tylko jakoś te doświadczenia nie napawiają mnie przesadnym optymizmem. Panie doktorze, każdemu zadaję to pytanie, oczekując jakiejś nadziei na końcu. Kiedy będzie w miarę normalnie?
Mam nadzieję, że przyszły rok wiosna
nie.
Będzie już normalny.
Przyszły rok?
No, musimy pamiętać o tym, że nikt pandemii nie wskrzesza na rok. Pamiętajmy, że pandemie trwają latami, mimo tego, że my tego nie chcemy, ale nie możemy zlekceważyć, że mamy szczepionkę i już wszyscy jesteśmy zdrowi, bo nie sam fakt posiadania szczepionki, wynalezienia tej szczepionki, tylko nabranie odporności. Jeżeli zlekceważymy, przestaniemy nosić maski, zaczniemy jednak tą transmisję mówić, że ja mam przeziębienie, ale zaproszę kolegę, przyjdzie, bo może pogadamy i okaże się, że to jest koronawirus, no to ta transmisja będzie dalej. I niestety złudnie niskie wskaźniki pokażą efekty w szpitalach.
No właśnie, ciągle mamy dość przerażające statystyki. No i co, i pozostaje nam wiara w to, że będziemy szczepić szybciej i że te szczepionki do nas dotrą. I tyle, tak? Mamy czekać.
No, podstawą jest cierpliwość tak naprawdę i gra z pandemią wymaga bardzo, bardzo tak naprawdę dużych, odpowiedzialnych założeń i cierpliwości, żeby to przeczekać.
Panie doktorze, pan ma znajomych, nie wiem, nie medycznych, to znaczy nie lekarzy, tylko innych?
Tak, mam, oczywiście.
No i co, i oni się chcą szczepić, czy nie chcą? Czy mówią panu, a daj spokój, to w ogóle jakaś przesadzona historia?
Chcą, bardzo chcą, bardzo, bardzo, naprawdę. Ja przynajmniej nie spotkałem na swojej drodze w rozmowach towarzyskich, że ktoś nie chce się szczepić. Niektórzy owszem, chcą poczekać, zobaczyć, jak ja się będę czuł, tak? I każdy dzień, w którym podnoszę słuchawkę i
mówię, że żyję.
Podobnym charakterem prowadzę rozmowę, to znaczy, że nic się nie zmieniło.
No dobrze, bo wie pan, internety są pełne jakichś dramatycznych historii, że to ludziom w ogóle się... Czytam poważnych dziennikarzy. No, sformułowanie poważny dziennikarz tutaj nabiera... Tak, no dobrze, ale niech będzie. Bez złośliwości. No więc czytam poważnych dziennikarzy, którzy piszą, że w ten sposób nabędziemy cząstkę cudzej osobowości. Czy my się na to godzimy? Że będziemy mieli przez tę szczepionkę cudzą osobowość. Inną. Nie naszą.
Serio. Spiskowych teorii jest bardzo... Bardzo dużo tych teorii jest spiskowych, no ale pytanie jest podstawowe, tak? Gdyby nie szczepienia na ospę, i również tam był materiał, który w pewien sposób budował się w nasze DNA i ta odporność jednak, no to są jednak sprawy kodyfikacji genetycznej, przeciwciał, całej złożonych procesów immunologicznych, które modyfikują nasze DNA, to niektórych by nie było na świecie w tej chwili.
No dobrze, ale wie pan,
ospa,
ale wie pan, te szczepienia latami nie badano, a tutaj nagle szast, prast, pół roku i proszę bardzo, masz szczepionki. Ludzie się boją, że wie pan, oni nawet tego nie przetestowali na żadnych królikach i od razu nas tak traktują. A czy Bill Gates się zaszczepił?
No, my jesteśmy bardzo nieufnym społeczeństwem, tak. My jesteśmy społeczeństwem liberum veto i pospolitego ruszenia. Jak zrobiliśmy lockdown na wiosnę, to zwierzęta weszły do miast, a jak mówimy, że coś nam się nie podoba, to wszyscy mówimy, że to nie działa i niestety będziemy cały czas oportunistycznie podchodzić do tego. Bo spójrzmy na naszych sąsiadów. Wszyscy się szczepią, nikt nie ma takich wątpliwości, nikt nie dyskutuje z lekarzami.
To nieprawda. W Niemczech, spójrzmy na naszych sąsiadów, wie pan, w Niemczech są demonstracje i to znacznie ostrzejsze niż u nas te strajki kobiet. Są demonstracje korona czy covidosceptyków. Covidosceptyków jest od groma i ciut w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie są ludzie, którzy uważają, że to wszystko to jest jakiś korporacyjny spisek. Wie pan, że to...
Znaczy w dobie informatyzacji i dostępu do informacji, no zawsze zwracamy uwagę na wystąpienia publiczne. Tylko pytanie jest, jaki to jest odsetek społeczeństwa.
No dobra, tak? Panie doktorze, ja nie sądzę, może po prostu pan jest niewiarygodną osobą, bo pan na tym zarabia. Pan zarabia na szczepieniach, pan zarabia na tym, że my wszyscy żyjemy w zamknięciu. Panu się poprawi, pan sobie wymieni samochód na lepszy, większy, nie wiem, kupi sobie jacht albo co, a my biedni...
Znaczy, no zadziwiające, że nareszcie zauważono, że lekarz powinien dobrze zarabiać. No to jest inna sprawa, bo do tej pory w Polsce no to wiedzieliśmy, że jednak jest niedoszacowanie w ochronie zdrowia i lekarze zarabiali, oddając swoje życie całe, tak naprawdę no, nieproporcjonalnie do wielu grup zawodowych, szczególnie po studiach. i w pierwszych latach bycia lekarzem, to naprawdę są niewspółmierne zarobki do innych grup zawodowych. Natomiast pozostawiając ten temat, to na pewno nikt nie widzi interesu. Lekarz po to kończy studia, żeby leczyć. Całe życie jest tylko po to, żeby poprawiać dobrostan tego pacjenta, każdej osoby, żeby mu pomagać. Nikt nie wynajduje w tej chwili swojej osobowości, żeby szedł do punktu szczepień i szczepił po to, żeby zarobić, tylko żeby jednak mieć spokój w szpitalu, żeby nie obserwować tego cierpienia osób, które umierają. I my jesteśmy jednym ze szpitali, który jest naocznym świadkiem ciężkości przebiegu koronawirusa. My widzimy to na co dzień i z tego powodu też nasz...
O, zdaje się, że coś się nam zacięło. Coś się nam zacięło i nie wiem, czy to już na stałe, czy też pan doktor Artur Zaczyński do nas...
O, przepraszam.
Wrócił. Hop, hop.
Przepraszam, bo coś... Mówię, że lekarze nie to, po to leczą,
to
żeby zarabiać.
Panie doktorze, ostatnia, zupełnie ostatnia rzecz, ale bardzo ważna. Naprawdę, to jest pytanie o pacjentów innych. Ja mogę powiedzieć, proszę państwa, tu nie wiem, czy mój przykład w ogóle, ja nie jestem gwiazdą, żebym dawał przykład, ale powiem jedno, ja się wziąłem na przykład i postanowiłem się zgłosić do lekarzy innych zupełnie specjalności. Nie mam koronawirusa, szczęśliwie, ale na przykład leczę się u innych lekarzy. I mogę powiedzieć, że to jakoś działa, z naciskiem na jakoś, niestety. Wie pan, to są te... Czy pański szpital, czy szpital na Wołoskiej w Warszawie zajmuje się w ogóle jeszcze leczeniem innych pacjentów niż covidowi? Ale tak naprawdę, czy tylko po prostu macie tam jeszcze...
Tak, jeżeli chodzi o pacjentów onkologicznych, my nigdy nie przestaliśmy leczyć pacjentów onkologicznych i nasza onkologia działa w systemie niecovidowym. Operacje onkologiczne też są przeprowadzane i niecovidowe. My działamy w systemie hybrydowym. I tak naprawdę wiele szpitali jest w ten sposób ustawionych i nic się nie dzieje. Jeżeli umiemy zachować pewien dystans i środki dezynfekujące i odpowiednią segregację pacjentów, izolację, to pracuje. Oczywiście nie pracuje to tak, jak pracowało wcześniej. My przerabialiśmy mniej więcej 200 osób dziennie wchodzących do szpitala.
200 osób dziennie, to brzmi naprawdę groźnie.
No, dosyć spora wymiana była pacjentów, jeżeli chodzi o to. No, w tej chwili mówimy o 60-70 osobach przyjmowanych do szpitala i wypisywanych ze szpitala. Także no, widzimy okres
no tak, hospitalizacji się wydłużył trzykrotnie. To pokazuje, że trzykrotnie spadła liczba osób w waszym szpitalu przyjmowanych, no i wypisywanych, leczonych. Czy nie boi się pan tego? Pan jest neurochirurgiem, jeśli się nie mylę, prawda? No właśnie,
dokładnie.
Nie boi się pan tego, że ludzie, no, którzy powinni pójść do lekarza właśnie z tymi schorzeniami niecovidowymi, a którzy to jakoś no, odkładają, oni będą ofiarami tego lockdownu, tylko odłożonymi w czasie?
Część na pewno, a część osób tak naprawdę, no też to widzieliśmy na początku, tak, kiedy w ogóle stanęła specjalistyka. Część osób jednak uznała, że jak boli kręgosłup, no to poboli, tak? Ale niekoniecznie trzeba iść do lekarza, no bo to może być niebezpieczne, bo szerzy się pandemia. Część osób przechorowała pewne dolegliwości, które może wymagały konsultacji specjalisty, ale nagle się poprawiło i one już nie wymagają na przykład opieki, ale część osób niestety, ale się pogorszyła i one wymagają no, zwiększonej troski, ale to pochodzić powinno od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poprzez specjalistykę, poprzez coraz lepszy kontakt jednak teleinformatyczny z lekarzami. Te teleporady no, zaczęły działać, funkcjonują i dosyć sprawnie i ta ilość wizyt tak naprawdę, które można załatwić za pomocą teleporady, pokazała, że nie zawsze trzeba pójść do lekarza, żeby zostać zbadanym. Wiele rzeczy jako poradę można traktować za pomocą systemów teleinformatycznych, ale czasami trzeba tego pacjenta zobaczyć, dotknąć, zbadać i już umiemy tych pacjentów selekcjonować, których przyzywamy do nas na wizytę face to face z lekarzem.
Panie doktorze, czy wzrosła liczba lizusów wokół pana, tych, którzy teraz już bardzo pana lubią i dzwonią tylko: Arturku, jak się czujesz? Bo chcieliby się zaszczepić poza kolejnością.
Nie, znaczy no, to na pewno jest dużo zapytań, na pewno dużo różnych powrotów do znajomości jest obserwowane, natomiast ja mam pewien nieugięty charakter. Jeżeli tylko mogę pomóc, to na pewno w odpowiednim momencie zrobię wszystko, żeby każdy dostał jak najszybciej, kiedy przyjdzie jego moment szczepienia. Bardzo się cieszę, jak nawet ktoś dawno niesłyszany zadzwoni, zapyta, jak się czuje.
Panie doktorze, to bardzo miłe. My oczywiście wszyscy pytamy, jak się pan czuje, bo mamy nadzieję, że pan po tej szczepionce czuje się dobrze. W związku z tym i nam również nic nie będzie grozić.
Bardzo dobrze, nie mam konfliktu interesu z firmą, która produkuje szczepionki.
Bo pan dla nich nie pracuje. Dobrze. Panie doktorze,
tak,
bardzo panu dziękuję.
I nie kupuję ich leków innych.
Bardzo panu dziękuję, że pan znalazł dla nas czas. Pan dzisiaj, nie wiem, w pracy, na dyżurze?
W pracy.
A właśnie w pracy gdzie?
Nowy tydzień zaczynamy.
Na Wołoskiej czy...
W tej chwili na Wołoskiej, za chwilę jadę do szpitala tymczasowego, tam organizować dalej ten punkt szczepień, żeby zwiększyć jego przepustowość.
Pan ma jeszcze czas, żeby leczyć, czy tylko pan zarządza już? To nie jest złośliwe pytanie, serio pytanie.
Mało. Niestety ja też cierpię z powodu pandemii, bo chirurg powinien operować i niestety ta krzywa uczenia będzie wymagała dosyć intensywnego powrotu do chirurgii.
Czego panu życzymy, skoro i pan sobie tego życzy? Wszystkim życzymy oczywiście zdrowia. Bardzo raz jeszcze panu dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Do widzenia.
Dziękuję. Dobrego dnia dla wszystkich.